zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Małgorzatę Czyńską. Dobry wieczór, pani Małgorzato, słyszymy się?
Słyszymy się, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Będą na nas patrzeć przez najbliższy kwadrans, a może i więcej, kobiety z obrazów. I nie są to obrazy pani autorstwa, ale jednak w jaki sposób pani te kobiety uwieczniła?
No, to uwiecznili je ci wspaniali malarze, a także uwieczniły się same malarki, ale rzeczywiście starałam się oddać i charakter tych obrazów i przede wszystkim historie z nimi związane i rzeczywiście słowem sportretować kobiety z obrazów.
Ja tylko dodam, że jest pani dziennikarką, pisarką, historykiem sztuki, także krytyczką designu i kuratorką wystaw, a najnowsza książka właśnie zatytułowana jest Kobiety z obrazów. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że odbiera pani telefon i słyszy pani: mówi Tamara Łępicka, koniecznie musi mnie pani odwiedzić w pracy. Co pani na to?
No myślę, że przestraszyłabym się w pierwszym momencie, bo Łępicka była osobą o tak mocnym charakterze, tak apodyktyczna i tak egoistyczna, że myślę, że każda nowa poznana osoba poza fascynacją musiała czuć również strach, no ale pewnie fascynacja wzięłaby górę i pobiegłabym do Tamary Łępickiej.
Tamara Łępicka otwiera portrety, które tutaj pani uwieczniła i są to oczywiście kobiety, które znamy dość dobrze z literatury, z malarstwa, również z tego, że były to kobiety wielkich twórców, choćby Witkacego, Dalego, Picassa, ale są też kobiety troszkę mniej znane i tak sobie pomyślałam żartobliwie, że być może pani wzięła sobie mocno do serca parytet również w sztuce i w obrazie.
Nie, o parytecie nie myślałam, ale kierowała mną ciekawość przede wszystkim, więc naprawdę większość tych opowieści i tych wyborów wynikała z ciekawości. Po prostu byłam bardzo, bardzo zainteresowana tym, jakie to kobiety na tych obrazach są i co to na przykład za piękna kobieta na obrazach Egona Schielego, która się pojawia bardzo często, więc stąd te opowieści, tak samo jak Emilii Floge w przypadku Klimta. Rzeczywiście postaci mniej oczywiste, ale nie mniej interesujące.
Ja tak sobie myślę, że my faktycznie mamy dość nikłą wiedzę, oczywiście bez generalizowania, na temat kobiet, które przepięknie malowały, czy fotografowały, czy były silnymi osobowościami, choćby nawet kobiety z polskimi korzeniami, bo tutaj sporo takich postaci znajdziemy i myślę sobie, że już nie tylko na sztandarze będzie Maria Skłodowska-Curie, chociaż to zupełnie inna dyscyplina, ale też no, choćby Tamara Łępicka, czy dla mnie takim odkryciem, przyznam się, jako laik, jest Mela Muter. Bardzo mnie zafascynowała ta postać.
Tak, dla mnie i Mela Muter i pojawiająca się też w książce Misia Godebska to są takie naprawdę wielkie postaci polskiej kultury, a właściwie muszę powiedzieć, że światowej kultury, bo obie były Polkami z pochodzenia, a Paryżankami z wyboru. I rzeczywiście Mela Muter jako malarka, a Misia Godebska jako fantastyczna egeria artystów, muza, inspiratorka, no to są naprawdę wielkie, wielkie postaci, o których warto mówić i które też widzimy na wielu, wielu obrazach. Także często jest tak, że żeby widzieć, trzeba wiedzieć, więc patrząc na obrazy Toulouse-Lautreca czy Renoira, Bonarda, Villarda, widzimy tą wspaniałą Misię Godebską.
Ja bym chciała, żebyśmy na chwilę zatrzymały się właśnie przy Meli Muter, bo to jest taka dość ciekawa historia, że śladami Meli Muter ruszył syn Bolesława, Bolesław, tak, Nawrocki.
Tak, Bolesław Nawrocki, to jest bardzo piękna opowieść, bo on był kolekcjonerem Meli i właściwie takim jej powojennym odkrywcą, bo kiedy po II wojnie Muter żyła właściwie w zapomnieniu i w ogromnej biedzie. Ta bardzo znana artystka międzywojnia, należąca do śmietanki towarzyskiej Paryża po wojnie rzeczywiście biedowała. A z kolei Bolesław Nawrocki od dziecka, od swoich młodzieńczych lat widział ją na portrecie, który wisiał u niego w domu. Portret kobiety w kapeluszu, czyli właśnie Meli Muter, autorstwa ojca Bolesława Nawrockiego, malarza, również Bolesława Nawrockiego. Także Bolesław Nawrocki junior był zafascynowany kobietą, którą uwiecznił na płótnie jego ojciec. Kiedy po wojnie trafił do Paryża i okazało się, że właśnie może nawiązać kontakt z kobietą z obrazu, tą piękną kobietą w kapeluszu, no to była dla niego taka przygoda życia. I ta przygoda życia jednocześnie przekształciła się właśnie w taką wielką promocję twórczości Meli Muter. Nawrocki ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o takie przywrócenie właśnie pamięci o Meli Muter.
Mela Muter i jej romantyczna miłość choćby do Leopolda Staffa. Dla mnie też nieznana część akurat biografii Staffa, bo bardziej tę znam niż wielkiej artystki. Czy pani też odkrywała jakieś takie dla siebie historie, nowości, rzeczy, które panią zaskakiwały w tych biografiach? I czy jest jakiś wspólny mianownik tych kobiet? No bo wyobrażam sobie, że tych portretów, które mogłaby pani zamieścić w swojej książce, jest dużo więcej. To nie są wszystkie kobiety, które miały wpływ na życie artystów, czy wpływ na życie sztuki w ogóle.
To, co odkrywałam dla siebie, to w ogóle odkrywałam dla siebie twórczość i życiorysy tych kobiet. No po prostu pisanie o kobietach to jest stosunkowo świeża sprawa, przynajmniej w polskiej biografistyce, no ale nie tylko w polskiej, bo mam na to zawsze taki świetny przykład, jak to 20 lat temu o na przykład Almie Mahler, również wielkiej muzie artystów. Można było przeczytać jedną książkę, potem dwie, potem trzy, a teraz jak się pojedzie do Wiednia, to w księgarni jest więcej książek o Almie Mahler niż o Gustawie Mahlerze. Także ta moda na opowieści o kobietach, pisanie o kobietach i z perspektywy kobiet, no, zyskało na popularności. Także dla mnie właściwie każda z tych postaci to była taka odkrywcza wędrówka przez ich życie, przez zmieniające się trendy w sztuce, ale też przez taką historię emancypacji. I to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, bo odkrywamy po prostu, jak kobiety walczyły o swoje prawa do uprawiania sztuki chociażby.
No tak, ale widzimy też kobiety, które znacznie wyprzedzały swoją epokę, były zdecydowanie w awangardzie i gdybyśmy się tak cofnęły, no 100 lat temu, bo przecież zaczyna pani pisać, czy pisze o kobietach, które żyły mniej więcej 100 lat temu, może to jest trochę krótszy czas, ale one były no mocno, tak jak pani powiedziała, sfeminizowane już, tak?
No tak, i to jest właśnie tutaj ogromnie ciekawe, bo myślę, że to są właśnie te kobiety, którym w dużej mierze zawdzięczamy to, że dzisiaj znajdujemy się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Także te biografie są fascynujące, te kobiety są fascynujące, bo one zawsze chciały od życia więcej niż normy społeczne czy obyczajowe w danym momencie były w stanie im zagwarantować.
Myślę sobie, że to też jest taki dobry moment pisania o kobietach, które pozornie stały za plecami mężczyzny. Tymczasem okazuje się, że to one były tym motorem napędowym, tak? Że to one pchały do twórczości, pchały do życia. Oczywiście to są znane przypadki, ale może nie wszystkie te kobiety, mało o nich wiemy. I też chyba była luka w ciągu ostatnich 20, może 30 lat na rynku, właśnie w takiej biografii kobiet słynnych, czy kobiet, które wywarły ogromny wpływ na życie artystyczne, już nie tylko partnera czy męża.
Tak, tak, to rzeczywiście no, mężczyźni byli uprzywilejowani, jeśli chodzi o pisanie o nich, także tych biografii artystów, projektantów powstało bardzo wiele. Gdzieś tam w tle pojawiały się te partnerki w pracy czy w życiu i mnie to zawsze bardzo interesowało, to właśnie wydobywanie z cienia towarzyszek wielkich artystów, wielkich projektantów i kiedy takie wydobywałam z tego cienia, to nagle okazywało się, że to są na przykład postaci pierwszoplanowe tak naprawdę, ale właśnie schowane albo ze względu na właśnie męskie ambicje, albo ze względu na tą sytuację obyczajową, bo na przykład, nie wiem, łatwiej było sprzedać fotel zaprojektowany przez znanego projektanta niż przez kobietę z jego pracowni. Także bardzo często ta praca kobiet była tak naprawdę sygnowana męskim nazwiskiem.
Choćby na przykład Nina Witkiewiczowa i Witkacy, cały rozdział poświęca pani tej postaci. Woda na młyn Stasia, myślała pewnie Jadwiga Witkiewiczowa, wkładając papierosa do cygarniczki i zaciągając się głęboko dymem. Niewiele jadła, najwyżej jajko czy kawałek twarogu, była coraz słabsza, coraz chudsza, coraz bardziej schorowana. dolegało jej serce, przyduszała astma. To są też takie detale, które pani tutaj zawiera, które dodają naprawdę bardzo dużo tej książce, bo widzimy te kobiety w codziennym życiu. Oczywiście pewnie nie wszystkie dało się tak uchwycić jak Ninę Witkiewiczową, dlatego że ona trochę bliżej naszej epoki, ale też zupełnie fascynująca i mam wrażenie niedoceniana postać.
No, Nina Witkiewiczowa jest wspaniała, no przede wszystkim jej zawdzięczamy takie zachowanie z wielką pieczołowitością dorobku po Witkacym, przede wszystkim całej ich korespondencji. Także ona tutaj przez lata w cieniu nagle po prostu okazała się wielką strażniczką twórczości i pamięci swojego męża. Całe życie i właściwie od początku znajomości z Witkacym była przekonana co do jego wielkości, co do jego geniuszu. To, że ich małżeństwo, jak ona sama pisze, nie było szczęśliwe i tutaj o tym i z tej książki, ale też już z samych wspomnień Jadwigi Witkiewiczowej możemy się wiele dowiedzieć o tym, że Witkacy bynajmniej nie był idealnym mężem, idealnym partnerem, ale jednocześnie ona nigdy, mimo tych różnych komplikacji w życiu prywatnym, nie dyskredytowała jego twórczości. No, on dla niej był po prostu geniuszem. Także w tej książce są i muzy, i właśnie takie strażniczki, pomocnice, inspiratorki. Te role, które przyjmują kobiety z obrazów, są bardzo różne, ale za każdym razem bardzo istotne dla powstania dzieła.
Mówiąc o Witkacym, że był nieidealnym mężem, jest pani naprawdę bardzo dyplomatyczna. Przecież on zupełnie się nie nadawał na męża, przyznajmy to otwarcie, hulaka, kobieta za kobietą, no taki miał temperament, Witkacy był jedyny w swoim rodzaju. I jeszcze mały cytat w książce, w Jadwidze von Unruk, bo ona była Unruk z domu, spodobały mu się zgrabne nogi, demoniczne rude włosy i drzewo genealogiczne sięgające XIX wieku. Zmierzam do tego, że urody tych kobiet, o których pani pisze, one były i są nieoczywiste.
Myślę, że są nieoczywiste dla nas, bo gusta i takie trendy urodowe ulegają zmianom. Także ich uroda też pokazuje, co było modne w danej epoce, w danej dekadzie. Akurat Jadwiga Witkiewiczowa nigdy nie uchodziła za piękność, chociaż dzisiaj myślę, że byłaby po prostu top modelką z tą swoją burzą rudych włosów, jasną cerą i wielkimi ustami, które wtedy opisywane były jako niekształtne i murzyńskie, bo tak o nich pisze chociażby Anna Iwaszkiewiczowa w swoim wspomnieniu o Jadwidze. Więc ta uroda rzeczywiście jest nieoczywista dzisiaj i można się czasami pewnie patrząc na jakiś portret zastanowić, co artysta widział w tej kobiecie. Mam nadzieję, że teksty towarzyszące tym obrazom w książce Kobiety z obrazów, no jakby trochę wyjaśniają albo może w ogóle przybliżają obraz epoki przede wszystkim i pokazują też te wszystkie uczucia, emocje, które towarzyszyły powstawaniu obrazu.
No tak, w tej książce emocji jest ogromnie dużo, to tak jak taki garnek przepełniony zupą, która bulgocze i chce wypłynąć na zewnątrz. Fantastycznie pani, jak już powiedziałam, operuje detalem, pisze pani też raczej w czasie teraźniejszym, co przybliża te postacie do nas. I takie fascynujące rzeczy można przeczytać, że choćby Salvador Dali zachwycił się swoją partnerką, bo zobaczył jej nagie plecy.
Tak, no i my te nagie plecy wielokrotnie na obrazach malarza widzimy, więc jakby też on nas wprowadza w tą swoją fascynację, prawda? Każe nam też zachwycić się plecami Gali. A jak wyglądał związek Salvadora i Gali, no to właśnie można się dowiedzieć z tej opowieści, ale jakby sam fakt, ile razy on ją portretował, świadczy o ogromnym uczuciu, ogromnej zażyłości między nimi i jego fascynacji Galą.
Akurat Gala była przepiękną kobietą, tutaj nie mamy wątpliwości, chociaż ta uroda też nie była do końca oczywista. Pani Małgorzato, czy pani miała okazję zobaczyć te wszystkie portrety kobiety, o których pani pisze właśnie na żywo w galeriach?
W większości tak, rzeczywiście i nawet muszę powiedzieć, że niektóre z tych historii wzięły się z ciekawości spowodowanej obrazem albo brakiem obrazu, bo na przykład o ukochanej i modelce Egona Schiele pisałam właśnie po tym, jak zobaczyłam w Muzeum Leopoldów w Wiedniu autoportret Egona i miejsce, w którym powinno było wisieć takie, nawet nie bliźniacze, ale właśnie taki portrecik z dyptyku, właśnie portrecik jego ukochanej. Tego obrazu tam wtedy nie było, bo jeszcze uchodziło za stratę wojenną. Natomiast kilka lat później, przy ponownej wizycie w tym muzeum, zobaczyłam ten obraz, który właśnie powrócił do kolekcji. No i zapragnęłam dowiedzieć się więcej o tej pięknej, rudowłosej dziewczynie z obrazu. I taka właśnie była inspiracja. Pamiętam, że kiedy już pracowałam nad tą książką i miałam okazję być w Madrycie, no to od razu pobiegłam do Muzeum Prado, żeby zobaczyć na żywo obrazy Goi przedstawiające Maję nagą i Maję ubraną. Więc tak, rzeczywiście większość tych obrazów udało mi się zobaczyć na żywo. Oczywiście nie wszystkie, niektóre z nich są w kolekcjach prywatnych i nie ma takiej możliwości po prostu.
Bez skrępowania powiem, że bardzo zazdroszczę takiej możliwości obcowania ze sztuką. I czy jest jakaś bohaterka, która szczególnie jest Pani bliska, z którą chciałaby się Pani zaprzyjaźnić?
Wszystkie. Boże, to byłoby straszne. Takie spotkanie byłoby chyba jak jakiś zlot czarownic. Bardzo rzeczywiście bliska jest mi postać Misi Godewskiej. Może dlatego, że jej historia jakby tak się toczy przez całe dekady, i nie ogranicza się tylko do malarzy, bo ona była również inspiratorką dla kompozytorów, ale również była blisko ze światem mody. To ona jest jedną z tych osób, które stoją za sukcesem komercyjnym, ale też przede wszystkim sukcesem towarzyskim. Coco Chanel, zresztą były bardzo zaprzyjaźnione i panna Chanel nawet ubierała mi się do trumny, także to jakby można powiedzieć, że była to przyjaźń po grobową deskę, chociaż oczywiście przyjaźń bardzo, bardzo trudna, takich dwóch silnych kobiet. Ale tak, gdybym miała możliwość spędzić dzień z którąś z moich bohaterek, to od razu wskazałabym właśnie Misię Godewską.
Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Możemy spędzić dzień nie tylko z kobietami z obrazów. Dzięki Pani książce, która właśnie zatytułowana jest Kobiety z obrazów. Rzeczywiście fascynująca podróż również przez epokę minioną. Małgorzata Czeńska, dziennikarka, pisarka, historyczka sztuki, krytyczka designu i kuratorka wystaw. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Program zrealizowała Julia Chorodecka, Iwona Damska. Ja życzę dobrej nocy i zapraszam za tydzień w czwartek o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.